to się wszystko zaczęło na początku XX wieku, kiedy mój dziadek mieszkający na Podkarpaciu został w którejś tam bitwie zesłany na Syberię do niewoli. Nie wiemy, gdzie był w tej niewoli. Nigdy dziadek o tym nie mówił. O tej katordze, o cierpieniu, o zimnie, o głodzie. Nigdy tego nie mówił. Natomiast mówił o swojej wielkiej miłości, którą tam poznał. A poznał, bo uciekł z tej niewoli, tułał się przez ileś tygodni razem ze swoim kompanem i to był czas rewolucji październikowej. I dostał się w okolice Omska do partyzantki czerwonych. I walczył razem z nimi przeciwko białym. A że był podoficerem, no to znał takie różne taktyki i bardzo im pomógł. Ale został ciężko ranny i odesłany do szpitala polowego. No ale tam lekarze stwierdzili, że on i tak umrze. Odstawili go pod ścianę, żeby w cieple sobie po prostu umierał. Ale była tam sanitariuszka Marfa, Magdalena, tak jak my znamy. Jak zobaczyła tego nieprzytomnego Polaka, to tak się zakochała po prostu w nim, że otoczyła go taką miłością, że ten mój dziadek wyzdrowiał. Jak dziadek otworzył oczy i zobaczył tą piękną sanitariuszkę, też się zakochał. Pobrali się, wybudowali sobie domek, urodziło im się 3 synów. Jednym z tych synów był mój ojciec, Wiktor. Zamieszkali w Iszymie, ale mój dziadek bardzo, bardzo tęsknił za ojczyzną. I nie wiem, w jaki sposób udało mu się namówić babcię, że w 1933 roku przyjechali faktycznie do tej Polski. Właściwie byli nie za bardzo oczekiwani, bo nikt się nie spodziewał, że mój dziadek po prostu wróci. To jeszcze z taką rodzinką, wielką rodziną, bo zabrali ze sobą siostrę mojej babci, którą musieli zaadoptować, żeby mogli ją przewieźć przez granicę, czyli z 4 małych dzieci. Mój tato miał wtedy 9 lat i właściwie opowiadał o Iszymie, o rzece Iszym, to co wtedy przeżywał. I tę historię znałam, ale tak nieraz pytałam, a jak dziadek? A on mówi, niewiele wiemy. Nie wiem, dlaczego nie pytałem. Może dziadek nie chciał o tym rozmawiać. Dla niego było ważne, że tam spotkał swoją miłość. I teraz ta babcia moja syberyjska, jak przyjechała do Polski, to nie miała tak za dobrze, bo naprawdę uważali, że Ruska, Rusinka ją nazywali. Mój tato należał do AK i wiadomo, jak było na Podkarpaciu. Po wojnie zaraz przyjechali na ziemię odzyskane i zamieszkali w Smardzowie. W naszej rodzinie miłość nie zna granic. Mój dziadek ożenił się z Rosjanką. W tamtych czasach to był właściwie największy wróg Polski. A co robi mój tato? Po II wojnie światowej zakochuje się w Niemcy. Spotkali się w PGR-ze w Wójtowicach i zamieszkali w Opolu. Także ja miałam babcię syberyjską, niemiecką i śląskiego dziadka. Także wielonarodowościowa nasza rodzina była. I moja babcia miała 3 synów, ta syberyjska, i cały czas marzyła najpierw o córce, a potem o wnuczce. No ale urodziło się 5 wnuków, no i przyszłam ja na świat, pierwsza wnuczka. Myśmy już mieszkali w Opolu, babcia z dziadkiem mieszkali wtedy w Smardzowie i chciała zobaczyć przed śmiercią jeszcze tą swoją wnuczkę. I mój tato mnie zapakował i taką roczną, malutką dziewczynkę powiózł do Oleśnicy pociągiem. Tam wyjechał dziadek po nas końmi, wozem, ale to znam z opowiadania. Zapakowali mnie w sianie, kocami i zawieźli do tego Smardzowa. A tam mój tato wziął mnie na ręce i zaniósł do pokoju babci. Mnie zostawił samą, czyli nikt mi tego nie mógł opowiedzieć, a ja to wiem. Kiedy tak stałam przy tym krześle, przy łóżku mojej babci, podeszłam do jej łóżka, tak się rączkami trzymałam łóżka, a moja babcia mnie cały czas głaskała po rączkach i cały czas coś do mnie mówiła. Nie wiem, co mówiła, ale wiem, że mówiła. I chyba wtedy jakoś tak przekazała mi tą swoją tęsknotę za Syberią. Nieraz jak opowiadałam mojemu tacie, to tato mówi, muszę ci wierzyć, bo przecież mnie przy tym nie było, a ty to wiesz. I dokładnie opisałam, jak ta babcia wyglądała, że była bez włosów. A mój tato mówi, ona miała tak gładziutko przyczesane włosy i z tyłu koczek. A to dla mnie takiego małego dziecka była, że ona była łysa. I wiem, że leżała na plecach, bokiem była odwrócona i się cały czas uśmiechała i cały czas coś do mnie mówiła. W 23 lata temu, taka ostatnia rozmowa z moim tatą. I powiedział to jedno zdanie, które mi tak utkwiło. Mówi, wiesz, ja już tam nie pojadę. Już jestem za stary, schorowany, ale może tobie dziecko się uda. I wtedy tak bardzo intensywnie myślałam o tej podróży i to się trochę w czasie odwlekało, bo nikt nie chciał ze mną pojechać. I tak nawet najbliżsi mówi, po co ty tam pojedziesz? Tak mi pokazywali. I syn powiedział, mamusiu, jak już nikt z tobą nie będzie chciał pojechać, to ja z tobą pojadę. No ale znów lata mijały, ja się stawałam coraz starsza i w ubiegłym roku byliśmy z mężem na Wigilii u mojej córki. Ja byłam wtedy po operacji kolana, byłam z wnukami na spacerze i wróciłam, byłam taka bardzo zmęczona i córka mi, mamusiu, połóż się, a ja cię obudzę, jak kolacja będzie gotowa. Zasnęłam i miałam po prostu przecudny sen. W tym śnie siedziałam w Iszymie, nad rzeką Iszym, na takiej skarpie zielonej. Ja siedzę w środku, z jednej strony babcia, z drugiej strony dziadek i mnie tak bardzo, bardzo tulą do siebie i w tym śnie byłam taka szczęśliwa, kiedy tak czułam tą miłość tych moich dziadków. To był taki błogostan. No i w tym momencie córka mnie budzi, bo kolacja. Byłam taka rozżalona, przecież to mogło trwać bez końca, bo to dla mnie było takie szczęśliwe. I kiedy łamałam się opłatkiem z mężem, to mówię do męża, po nowym roku jadę na Syberię. Naprawdę jadę na Syberię. No i mąż tak poczuł, że to mówię innym tonem i faktycznie wróciliśmy do domu. Pierwsze co, następnego dnia poszłam, zrobiłam sobie zdjęcie, poszłam do urzędu paszportowego i wyrobiłam sobie paszport. I mąż mówi, no dobrze, no jak już tak bardzo, no to pojadę z tobą. Ale zadzwoniłam do pana Janusza Roszkowskiego. To jest pisarz, poeta, tłumacz i ma swoje wydawnictwo w Iwoniczu-Zdroju. Mons Admiralibis się nazywa to wydawnictwo. I wcześniej 2 lata wydał książkę moim pradziadku. Pradziadek Jan Myjak-Myjkowski był bardzo sławny tam na Podkarpaciu. Był w ogóle patriotą niesamowitym. Tacy się już nie zdarzają. Pisał piękne wiersze o tęsknocie za ojczyzną, bo w tym czasie Polska była pod zaborami. I tam w tej książce jest jeden mój rozdział, właśnie o tej miłości bez granic. I tam w tej książce napisałam o swoim marzeniu, że pojadę na Syberię. I tak jakby z tą książką te moje marzenia poszły w świat. I zadzwoniłam do pana Janusza i mówię, jadę na Syberię w maju. A Janusz mówi, ja już byłem właściwie wszędzie na świecie, ale na Syberii nie byłem. To ja jadę z wami. A mój mąż po chwili mówi, no wiesz, jak Janusz pojedzie, to może ja nie pojadę, będziesz pod dobrą opieką, Janusz ma doświadczenie podróżnicze, a wtedy ta podróż będzie ciut tańsza, to może lepszy jakiś hotel, czy więcej będziemy tych pieniędzy mieli. No bo wiadomo, ja mam naprawdę niewielką emeryturę, ale mimo wszystko mówi, jadę i koniec. Teraz jak jechać na Syberię? Więc napisałam do biura podróży, ile taka podróż kosztuje, bilety, hotele czy hostele. Jak oni mi zrobili kalkulację, to ręce i nogi opadły. Ponad 10 tysięcy złotych. No absolutnie, już nie jadę, no bo wiadomo, że to jest za drogo. A Janusz mi tak trochę po ambicji pojechał. Mówi, a co ty nie możesz sama sobie tych biletów załatwić i rezerwacji w hotelu? Ja mówię, ja potrafię w internecie 4 rzeczy na krzyż zrobić. Jak? On mówi, pomyślisz, zrobisz. No i siedziałam faktycznie nocami w kuchni, kiedy wszyscy spali, miałam spokój i próbowałam. I faktycznie wydrukowałam wszystkie bilety aż do Irkucka i z powrotem. Tylko te lokalne, tam gdzie moi dziadkowie się poznali, gdzie żyli, no to na miejscu musiało być. I nam wyszło, że to niecałe 5 tysięcy złotych na nas obydwu. I te 5 tysięcy to było dużo. A ja rok wcześniej miałam wypadek i miałam operację, taką poważną operację na kolano. I dostałam 2 tysiące złotych. No to już jest duży zaszczyt. Ale chowając te wszystkie dokumenty, patrzę, a oni mi 50% potrącili, bo już na to kolano miałam operację na łękotkę. Tak sobie myślę, przecież to było prawa noga, teraz miałam lewe kolano i dostałam drugie 2 tysiące, więc miałam podróż już opłaconą. Także nawet te pieniądze gdzieś jakby mi z nieba spadły. No już wtedy się wszystko samo toczyło, ale do końca tak sama nie wierzyłam, że to tak wszystko łatwo poszło. Jak już wsiedliśmy do tego pociągu w Przemyślu do Kijowa, z Kijowa do Moskwy, w Moskwie koleją transsyberyjską do Irkucka. Jeszcze muszę wrócić trochę. Mój dziadek niewiele opowiadał, ale jak ktoś go spytał, to mówi, ale ja byłem nad Bajkałem. I wtedy tak jakby błysk w oczach, jak mój tato mówił, no to patrząc na tą podróż, jak to planowałam, więc ja też muszę chociaż na chwilkę podjechać na ten Bajkał. I tak wyplanowałam tą podróż, że najpierw jedziemy jednym ciągiem do Irkucka, tam marszrutką nad Bajkał, spojrzę na ten Bajkał i już następnego dnia wracamy z powrotem, ale przejeżdżaliśmy przez Iszym. To tam, gdzie moi dziadkowie żyli, gdzie mój tato się urodził. Jak zatrzymaliśmy się, to było bardzo późno, bo było ciemno, było 15 minut przerwy. I do tej prowadnicy, to jest taka pani, która się opiekuje całym wagonem, mówię, że ja muszę tam koło dworca pójść, żeby pociąg nie odjeżdżał. I pobiegłam sama, jak właśnie stanęłam na tym peronie, na którym dokładnie 80 lat temu moi dziadkowie z tą gromadką dzieci wyruszali. To było takie wzruszające i ja czułam ich obecność. Coś się ze mną działo. Ja w ogóle nawet nie chciałam wsiadać do tego pociągu, bo tak mi było, tak jakby, matko, no dobrze było mi na tym peronie, no ale wiedziałam, że muszę wracać. Wysiedliśmy w Irkucku, zamieszkaliśmy w hotelu. Od razu, jak rozmawialiśmy po polsku, Artur taki poczet, łamaną polszczyzną, że nas zawiezie, gdzie tylko będziemy chcieli. Ale ja wcześniej weszłam w kontakt z Polonią w Omsku, bo wszędzie szukałam miejscowości Krutoi. Bo tak zapamiętałam, jak mój tato mówił, że tam się na pewno poznali w tym szpitalu polowym. Pan Olek mi odpisał, że nie ma takiej. Była kiedyś taka miejscowość, ale w 1927 roku powstała Krutinka, a Krutoi było centrum tej miejscowości. Tak nie wiem, wioska, miasto, jak to nazwać. No to już wiedziałam, że musimy dojechać do tej Krutinki. Ale w Irkucku chciałam zobaczyć pomnik Lenina. Ale tak żeśmy pobłądzili, że już po prostu nie wiedzieliśmy, gdzie mamy, w którą stronę, ciemno się robiło. I ja tak mówię, Janusz, tu nawet nie ma kogo spytać. No ale przychodziła dziewczyna, wyciągnęła słuchawkę z ucha, mówi, a może państwu pomóc po polsku. Przemiła dziewczyna, taka typowa Słowianka, jej babcia była Polką, studiowała polonistykę w Irkucku. I mówi, staram się o stypendium w Gdańsku, żeby mogła dalej studiować. I weszłyśmy z nią w taki kontakt, że ja miałam jej numer telefonu i jak nam Alinka powiedziała, o każdej porze dnia i nocy będziecie potrzebować pomocy, dzwońcie do mnie. I to już tak byliśmy zabezpieczeni. I pojechaliśmy na ten Bajkał marszrutką. Tam nie ma dróg. Dziwiliśmy się, dlaczego marszrutka, to taki busik. Sufit, powała tego busiku była takimi poduszkami wyłożona. Ale po prostu jak żeśmy pojechali, jak zaczęliśmy podskakiwać, to już wiedzieliśmy po co te poduszki. Ale to była taka naprawdę przyjemna podróż, bo byliśmy w miejscowości Hużir. Na mapie jest tylko kropeczka tej wyspy Olholm, a to jest olbrzymia, ponad 70 km długości. Ale jak stanęłam nad skalę szamana, w tym świętym miejscu Buriatów, to za nim mówiłam, cały Bajkał, olbrzymia przestrzeń, to jest po prostu nie do wyobrażenia. Słońce świeciło, wszystko tak skrzyło się w tym słońcu. Janusz mi powiedział, że tam są takie specjalne kamienie, mika chyba się nazywa, i one pod wpływem słońca, księżyca po prostu świecą. I ten cały Bajkał świecił. Po lewej stronie była piękna woda, a po prawej jeszcze była kra. Tak, o, tutaj widać, oczywiście musiałam koniecznie zamoczyć nogi w Bajkale. Mieliśmy jeszcze niesamowicie spotkanych ludzi w Irkucku i po drodze panią Żenię, która uczyła nas języka rosyjskiego, nauczycielka, i z żołnierzami, czołgistami wracaliśmy. Także znów było bardzo, bardzo interesująco. No ale nadszedł nasz Omsk i w Omsku no, zaczyna się moja ta taka naprawdę sentymentalna podróż. Z Omska pojechaliśmy do Krutinki. Szukaliśmy najpierw śladów na cmentarzu, czy gdziekolwiek znajdziemy jakiś grób sutulin. Nie było. Byliśmy w archiwum, ale tam tylko akta są po II wojnie światowej. Byłam w tym szpitalu polowym. No niestety, to już nie szpital, tylko nowoczesna klinika. I kiedy weszłam po tych schodach, Janusz mi zrobił zdjęcie i znów poczułam no właśnie tą szczęśliwość. Tą, którą czułam wtedy na peronie, wcześniej w tym śnie. I moi dziadkowie znowu tam byli. Już stamtąd wiedzieliśmy, że najprawdopodobniej moja babcia nie pochodziła z Krutinki, tak jak wszyscy myśleli w rodzinie. Pojechaliśmy do Iszymia. Jak przyjechaliśmy do tego Iszymia, jeden dzień opóźnieni, bo nie było komunikacji z Krutinki do Iszyma, były już urzędy zamknięte, tam było wielkie święto i więc nie miałam żadnej szansy, żeby pójść do jakiegoś urzędu, żeby się cokolwiek dowiedzieć. Ale ja nie byłam tak nastawiona, że muszę koniecznie odnaleźć rodzinę, bo moja babcia miała brata, więc rodzina może jest. Nie byłam tak nastawiona, po prostu chciałam pobyć w tych miejscach, gdzie byli moi dziadkowie, gdzie żyli, gdzie mieszkali, gdzie urodził się mój tato. Tak się też działo. Mój dziadek pracował na kolei, był maszynistą, rozdzielał wagony na bocznicy. I mój tato bardzo często o tym opowiadał, że właśnie babcia zawsze ich zaprowadzała tam, dziadek brał ich do tego parowozu i jeździli tym parowozem. I tak poszłam właśnie, Janusz się trochę czuł przeziębiony i sama to przeżywałam, nie pod wpływem jakichś tam właśnie żartów, żeśmy się śmiali, ale taka sama w sobie. Wcześniej poszłam do cerkwi, która tak niedaleko naszego hostelu była. I to był właśnie ten dzień ich święta i tak stałam w progu, bo wiedziałam, że jestem nieodpowiednio ubrana. Tam do cerkwi nie można tak sobie po prostu wejść w spodniach, tak jak ja i w wojskowej pelerynie jeszcze, bo deszcz taki ze śniegiem jeszcze padał. I tak stoję w progu i nagle jedna pani, która układała kwiaty, tak popatrzyła i tak aż się przeraziła, jak mnie zobaczyła, podeszła i mówi, nie lzja tak wchodzić. Ja wiem, mówię, ale ja jestem pierwszy raz w cerkwi i nie wiem właściwie, jak się ubrać. I ja mówię, że ja już wychodzę. A ona mówi, nie, wzięła mnie pod rękę, zaprowadziła, ubrała mi taką spódnicę, chustkę, włosy pochowała i mówi, teraz mogę tutaj być. I kiedy już wyszłam, taki sklepik zobaczyłam, weszłam do tego sklepiku, mówię, może jakąś pamiątkę kupię. No i kiedy jej powiedziałam, że szukam właśnie cerkwi, gdzie brali ślub moi dziadkowie, gdzie był szczony mój tato, to powiedziała nie, bo jak to było w 20 roku, to tu wszystkie cerkwie były pozamykane, magazyny porobione, tam mi tłumaczyła. Mówi, jedyna malutka drewniana cerkiew jest koło dworca. Tamta była odkryta. No to zaraz przyszłam, przebrałam się tylko i poszłam tam, najpierw na ten dworzec. Jak stanęłam na tej kładce, gdzie widziałam te wszystkie właśnie torowiska, znowu poczułam to takie coś, tą taką szczęśliwość, tak jak mówiłam wcześniej, tak w ogóle było zimno, było tylko 3 stopnie, śnieg z deszczem, a ja stałam, tkwiłam, bo znowu poczułam obecność tych moich dziadków. Moja przyjaciółka, zielarka, powiedziała, że to jest pamięć miejsca. Jeszcze gdzieś indziej usłyszałam, że to jest pamięć komórkowa, a ja po prostu ich czułam. I stamtąd poszłam do tej malutkiej cerkwi, też było święto i przepiękne śpiewy. Ja nieraz cię słyszę, ale tak na żywo usłyszeć, jak ten pop wchodził, wychodził, później wszedł przez te złote wrota i wszyscy zaczęli schodzić się z każdego zakątka tej świątyni i utworzyli taki krąg. A ja oczywiście stałam tak z boku, bo tak za bardzo nie wiedziałam, co robią. I taki pan się odwrócił, mnie zobaczył, podszedł do mnie, wziął mnie za rękę i wprowadził mnie w ten krąg i wtedy znowu czułam to takie niesamowite wzruszenie, że ja jestem tutaj, tu w tym kościele, gdzie moi dziadkowie ślubowali sobie miłość, wierność, gdzie był ochrzczony mój tato, to był kościół prawosławny, ale tam innych nie było wtedy kościołów. I byłam tak szczęśliwa, że mi się wcale nie chciało stamtąd po prostu odchodzić. Tak jak w tym śnie, chciałam, żeby trwał i tak samo chciałam, żeby tu trwało, no ale niestety. Jeszcze ostatni spacer przed wyjazdem. Ujrzałam tak jakby las. Ja mówię, tylko zobaczę, bo nigdy nie słyszałam, żeby w Iszymie był las. I Janusz trochę taki nerwowy, bo musimy opuścić pokoje i już musimy wracać. A ja mówię, ja tylko spojrzę. I jak spojrzałam, zobaczyłam rzekę Iszym. Ale była tak piękna i chciałam zrobić zdjęcie. Ale nie zdążyłam zrobić tego zdjęcia, bo przyleciał pies, przybłęda i mnie pogryzł. Zaczęłam płakać z bólu, ze strachu, w taką panikę aż padłam. Janusz nawet nie wiedział, ja podniosłam tylko nogawkę, jak zobaczyłam 5 takich dziur wbitych, rozerwanych w łydce. I w tym momencie z domu wychodzi człowiek, mówi, ja wszystko widziałem. I zaprosili nas do siebie. Syn ich, dorosły, zaopatrzył mi taki pierwszy opatrunek, mi założył. Zadzwonili na policję, do szpitala, a na początek wlał mi pół szklanki samogonu i mówi, muszę wypić. A ja mówię, że nie, ja nie piję alkoholu. A on mówi, że muszę, że się uspokoję. Wypiłam. I faktycznie się tak uspokoiłam, tak się rozluźniłam i tak było mi dobrze z tymi ludźmi. Cała rodzina pojechali z nami do tego szpitala. 18 kilometrów, bo się okazało, że to nie tu, no to trzeba tam pojechać. A tam Tatiana poszła razem ze mną, rodzina razem z Januszem na parkingu czekają. Oczywiście izba przyjęć, mnóstwo ludzi i pani Tatiana mówi, nie, nie, tą Polkę musicie przyjąć jak najszybciej. Mówi, bo ona ma pociąg, wraca do kraju, a poza tym chcecie nowych sankcji? No i ten lekarz tak spojrzał, mówi, nie, nie, zaraz przyjmiemy tą panią. I mówi tak, ja panią przyjąłem, nie chcemy żadnych skandali międzynarodowych. I taki uśmiech, ale to było takie wszystko serdeczne w ogóle w tym szpitalu. I co pół godziny jakiś tam zaszczyt dostawałam. No i myśleliśmy, że nas zawiozą do hotelu. A skąd? Zawieźli nas do siebie, ugościli obiadem. Po obiedzie przyszedł pan, gdzieś tam w rodzinie miał wcześniej polskie korzenie, nie potrafił mówić po polsku, no i mężczyźni zaczęli rozmawiać o polityce. Mnie to nie interesuje, więc cicho wyszłam i stanęłam nad tą rzeką i coś się znowu ze mną działo. Ja mówię, Boże mój, to jest tutaj, wszystko się zgadza. Domki, ten pan potwierdził, że tu kiedyś mieszkali Polacy. Ta droga, tak jak mój tato opisywał, i w dół się zbiegało do rzeki. Tak zapragnęłam zejść na dół. Usiadłam nad tą rzeką, niebo było takie zachmurzone i ściągnęłam buty. I w tej lodowatej wodzie zanurzyłam moje stopy. Te fale obmywały mi moje stopy. W tym momencie rozchyliło się niebo i wyszło słońce. I taką łunę puściło po całej rzece, nawet zrobiłam sobie zdjęcie, aż do samych stóp. I to już po prostu był szczyt mojego wzruszenia. To było tak niesamowite przeżycie dla mnie, że w tym momencie tak jakbym naprawdę spełniła to marzenie mojej babci, mojego taty, dziadka też pewnie. Łzy leciały mi po policzkach. Jeszcze nas zawieźli do hotelu, spakowaliśmy nasze manatki, całą rodziną odwieźli nas na stację, no i już wracaliśmy do domu. Ale jestem jeszcze pod wrażeniem tamtej podróży i tak mi się wydaje, że to wczoraj było.
Ale zdążyła pani napisać książkę.
Tak, jak już później nie miałam wątpliwości, że ta książka musi powstać. To jest tak bardzo osobista książka, że myślałam, że to będzie tylko dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny. Ale jak byliśmy z mężem w Iwoniczu, tam gdzie jest to wydawnictwo, pan Janusz zorganizował takie spotkanie opowieści syberyjskie z Ireną Olbińską, autorką tej książki. To było dla mnie też takie przeżycie, mówię, tylu ludzi przyszło i oni słuchali, nikt nie wychodził. A ja jestem no taka zwykła gospodyni domowa, tak bym powiedziała, taka kura domowa. Dla mnie tylko tak rodzina, mój ogródek, moje ziółka, to był mój krąg. A ja odważyłam się no, na taką właściwie szaloną podróż. Od tamtej pory ja naprawdę tęsknię za Syberią i wrócę tam na trochę dłużej.